Dzień dobry, moi drodzy, moi kochani, bardzo serdecznie Was witam w kolejnym odcinku vlogowym w jego podserii, czyli pytania i odpowiedzi, czyli Q&A. Bardzo się z tego cieszę. Kochani, pod ostatnim odcinkiem, gdzie Was zaprosiłem, żebyście napisali pytania, pojawiło się ponad 2,5 tysiąca pytań. Będę w stanie prawdopodobnie odpowiedzieć w tym odcinku na kilkanaście, więc sami rozumiecie, ile jeszcze zostało. Będę, kochani, systematycznie co jakiś czas robił kolejne oczywiście odcinki. Myślę, że będzie ich teraz dużo, bo vlogów teraz takich normalnych to się dużo nie da robić, więc pewnie będzie dużo odcinków Q&A, ale mam nadzieję, że to też Wam pomoże. No to oczywiście, kochani, jedziemy z czołóweczką, a potem będą pytania i odpowiedzi. Moi drodzy, moi mili, bardzo Was serdecznie witam i zapraszam na serię pytań. Będzie oczywiście kilka, myślę, że dwa ze trzy takie trochę większe tematy, też takie trochę teologiczne tematy i trochę oczywiście różnego rodzaju takich Waszych pytań, które czasem mnie trochę bawią, czasem pokazują, jaką mamy relację i w ogóle to jest takie strasznie fajne. Posłuchajcie, pierwsze pytanie, albo pewnego rodzaju świadectwo i pytanie, co w ogóle myślę bardzo, bardzo piękne. Robert Koczera. Drogi ojcze Szustaku, jestem byłym ateistą, jednym z tych, którzy dzięki temu, że ojciec postanowił nagrywać gry Uncharted 4, zaczęli dociekać u ojca na kanale, o co tak naprawdę chodzi z tą całą religią i w efekcie, w którym zaczęli dostrzegać sens życia, a także szczęście, jakie przynosi sam Pan Bóg oraz dawanie innym tyle, ile można. Za co nie znajduję słów, aby ojcu okazać wdzięczność. Natomiast mam pewne pytanie. Wiadomo, że przestrzeganie 10 boskich przykazań są kluczem do uzyskania zbawienia. Lecz co z przykazaniami kościelnymi? Czy one też są niezbędne do zbawienia duszy? Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam wszystkich widzów. Drogi Robercie, nawet sobie nie zdajesz sprawy, jak strasznie mnie ucieszyła ta twoja wiadomość, w sensie to twój komentarz. Drogi Robercie, nawet jeżeli będziesz jedyną osobą, która dzięki tej mojej głupiej serii Ksiądz gra w grę, znalazła drogę do Pana Boga i zacząłeś go szukać i chcesz w tej chwili dążyć do zbawienia, Robercie, po prostu chwała Bogu, już niedługo będzie kolejna odsłona Uncharted, tym razem dwa. Więc to po pierwsze chciałem tylko niekoniecznie przeczytać, bo to mnie strasznie ucieszyło. To nie jest oczywiście jedyna taka wiadomość, bo dostałem takie wiadomości już sporo, ale bardzo się z tego cieszę. Natomiast co do twojego pytania. Po pierwsze, pytanie trochę jest źle zadane. Rozumiem oczywiście o co ci chodzi, ale myślę, że warto sobie to prostować. Mianowicie, czy 10 boskich przykazań to jest klucz do uzyskania zbawienia? Nie, nie jest. W ogóle nie jest, Robercie. Nie myśl w taki sposób. Zbawienie nie polega, Robercie, na tym, że są Boże przykazania i jeżeli ktoś ich przestrzega, to będzie zbawiony, jeżeli ktoś ich nie przestrzega, to nie będzie zbawiony. Nie chodzi mi o to, że one nie są ważne, zaraz o tym powiem, ale zbawienie, Robercie, jest darem od Pana Jezusa. Nie jest czymś, co można po prostu wypracować. Nie jest sposobem życia, przez który sobie można zasłużyć na zbawienie. Natomiast jest przede wszystkim darem. Czyli najważniejsze jest to, czy od Pana Jezusa, w relacji z Nim, w bliskości z Nim, przyjmiesz od Jezusa dar, że to On cię wybawi od twoich grzechów. Że to On cię podniesie ze wszystkich twoich słabości. Natomiast 10 przykazań i podobnie przykazania kościelne, to są rzeczy, które w tym mają bardzo pomóc. I rzeczywiście mają trochę inną rangę. Dlaczego? 10 przykazań jest z ustanowienia Bożego, czyli Pan Bóg je ustanowił, one są nienaruszalne, niezmienialne, jakby zawsze aktualne. Więc 10 przykazań nie podlega jakby żadnym ludzkim ustanowieniom. One są po prostu ustanowione i tyle. Jakby są najlepszymi drogowskazami do tego, jak dążyć do zbawienia, jak się otworzyć na łaskę Bożą, jak sprawić, żeby grzech nam nie przeszkadzał i tak dalej, i tak dalej. Natomiast przykazania kościelne, jak mówi sama nazwa, zostały ustanowione przez Kościół, czyli przez władzę ludzką. I w związku z tym podlegają również zmianom. Nie są absolutne, nienaruszalne. I Kościół już niejednokrotnie zmieniał te przykazania kościelne. Jak pamiętacie, że kiedyś była sprawa postów, tak? Tego w sensie, kiedy nie wolno urządzać zabaw hucznych, Kościół w pewnym momencie zmienił jakby to przykazanie kościelne, bo się Kościół też dostosowuje do tego, jak żyjemy. Pewne nasze warunki życia się zmieniły. Więc, czym są przykazania kościelne? Tak, są pomocami, które mają nam pomóc unikać grzechu i mają nam pomóc zbliżać się do Pana Boga. Tylko tak jak mówię, ani tych kościelnych, ani tamtych przykazań nie traktuj jako, jak to nazwać, no właśnie, gwaranta zbawienia, bo to nie jest tak, że dostaliśmy zadanie, jak je wykonamy, wykonamy, to się zbawimy, a jak go nie wykonamy, to się nie zbawimy. Nie. To jest jedna z herezji chrześcijańskich, już dawno obalona, która mówi, że możemy sami się zbawić przez różnego rodzaju działania. Nasze działania są oczywiście bardzo potrzebne, to jasne, ale zbawia nas Pan Bóg. I Robercie, jeżeli rozpocząłeś od gier swoją drogę z Panem Bogiem, z czego się tak strasznie cieszę, że odnajdujesz Pana Boga, to przede wszystkim szukaj swojej relacji z Nim. Ona się wyraża w modlitwie, w sakramentach, w Eucharystii nade wszystko, w spowiedzi świętej tam, gdzie masz grzechy, w życiu jakby takim pełnym w kościele i tak dalej. Tego szukaj. Jakby jak to znajdziesz, to Pan Bóg się zatroszczy o to, żeby też cię krok po kroku uczyć, jak to żyć według przykazań. Kochani, zanim do następnego pytania, tylko małe jeszcze wytłumaczenie. Pewnie słyszycie, jakieś takie piły są tu dookoła. No wybaczcie, no, takie mam akurat dzisiaj warunki. Jeżeli będzie wam to przeszkadzało, to przepraszam. Jedziemy z kolejnym. Gabriela pyta, czy odpust zupełny po spełnieniu wszystkich warunków przenosi wybraną duszę czyśćcową z czyśćca do nieba? Kochani, tutaj sobie pozwolę na dosyć dłuższą wypowiedź. Na to zaraz oczywiście też odpowiem, ale to trzeba zrozumieć w pewnym trochę szerszym kontekście. Kochani, był już kiedyś mój vlog o odpustach, gdzie tak dosyć skrótowo i śladowo opowiedziałem o odpustach. Powiem może tylko trochę więcej. W ogóle co to są odpusty, skąd to się wzięło i właśnie jak je stosować i czy one przenoszą duszę szczysta do nieba. Otóż moi drodzy, skąd się wzięła w ogóle katolicka nauka o odpustach? Można by powiedzieć, że wzięła się z trzech rzeczy, jakby z trzech prawd wiary. Z trzech jakby teologicznych myśli o tym, kim jesteśmy jako Kościół, jak Pan Jezus Kościół ustanowił. Mianowicie, po pierwsze, nauka o odpustach wzięła się stąd, że Kościół dostał od Pana Jezusa władzę związywania i rozwiązywania. Ona oczywiście przede wszystkim dotyczy takich rzeczy jak sakrament spowiedzi, co nie? Czyli tego, że Kościół ma prawo od Pana Jezusa w Jego imieniu odpuszczać grzechy. To Pan Jezus oczywiście to robi, ale posługuje się Kościołem. Pan Jezus dał Kościołowi władzę rozwiązywania różnych innych sakramentów, władzę stwierdzania na przykład nieważności, zawarcia nieważności jakiegoś sakramentu i tak dalej. Czyli Kościół ma władzę od Pana Boga do tego, żeby, że tak powiem, uzdatniać człowieka do zbawienia. I między innymi również Kościół ma prawo jakby dysponować jako sługa oczywiście, nie jako jakiś udzielny urzędnik, ale jako sługa. Ma prawo dysponować po prostu całą łaską Bożą. Pan Jezus w swojej pokorze, to jest niewiarygodne, w swojej pokorze złożył Kościołowi w jego ręce całą swoją łaskę, zbawienie. Oczywiście Pan Jezus ma jej nieskończenie wiele, więc jemu jej nigdy nie braknie, ale pozwolił Kościołowi nią dysponować. W związku z tym Kościół ma takie prawo, żeby ustanawiać różnego rodzaju łaski, które w związku z tym, że Kościół je ustanowił, to jednocześnie Pan Bóg je ustanowił. To jest niewiarygodne, słuchajcie. To powiedział Pan Jezus, że co wy zrobicie na ziemi, to ja to zrobię w niebie. Czyli Bóg w swojej pokorze, to jest w ogóle dla mnie niepojęte, muszę wam się przyznać, to jest po prostu tak niepojęta prawda o Bogu, że Bóg, wiedząc, jacy jesteśmy słabi, wiedząc, że potrafimy dobre rzeczy wykorzystywać do złych, mimo wszystko dał nam taką władzę. I z odpustami jest dokładnie tak. To jest pewna władza, którą Kościół ma, gdzie czerpie z tak zwanego skarbca Pana Jezusa, skarbca łaski Chrystusa, czyli z tego wszystkiego, co się wydarzyło w męce Chrystusa, nie? Z całej jego łaski zbawienia. I Kościół ją, mówiąc brzydko, przepraszam za wyrażenie, może rozdawać po prostu komu chce i jak chce. I Kościół ustanowił pewne sposoby, w jaki sposób pomóc zmarłym i w jaki sposób pomóc też nam w trakcie życia, żeby łaskę Bożą przyjmować. I o co teraz chodzi? Wiemy, kochani, że kiedy człowiek popełnia grzech, no to robi pewnego rodzaju zło, zaciąga winę. No, mówimy, jestem winien tego zła, ale z tym złem zwiąże się również kara, co nie? Na czym polega kara, kochani? Ja myślę, że mamy naprawdę bardzo trudności ze zrozumieniem słowa kara. Ja już o tym mówiłem w wielu vlogach. Trzeba dobrze rozumieć słowo kara. Kara nie polega na tym, że zrobiłeś coś złego i za karę coś dostaniesz, w takim sensie ktoś ci da odwet. Nie, chodzi o to, że zło ma swoje skutki, zło ma swoje konsekwencje, zło po prostu się panoszy. To jest na przykład tak, zobaczcie, podam wam to przez przykład, który zawsze się podaje, bo on jest, myślę, bardzo no, słuszny, nie? Jak macie na przykład, nie wiem, alkoholika, tak? No, myślę, że każdy sobie zdaje sprawę z tego, i to nie trzeba być wierzącym, że alkoholizm jest czymś złym, tak? Jeżeli człowiek wchodzi w alkoholizm, to niszczy bardzo wiele rzeczy. Uwaga. Niszczy siebie, niszczy swoją rodzinę, niszczy swoje zdrowie, wręcz może zniszczyć swoje życie. I teraz uwaga. Na czym polega kara w alkoholizmie? Kochani, kara w alkoholizmie nie polega na tym, że Bóg mówi tak, aha, to skoro pijesz, to ci zabiorę pracę, masz karę. Nie, kochani, ona polega na czymś innym. Skoro pijesz, to bardzo możliwe, że stracisz pracę, po prostu, bo nie będziesz do niej chodził. Albo będziesz chodził tam pijany i ją stracisz. I jakby konsekwencją twojego picia będzie utrata pracy. Karą za alkoholizm jest na przykład marskość wątroby. I nie polega to na tym, że pan mu mówi, aha, pijesz, a to ci rozwalę wątrobę. Nie, tylko po prostu tak jest świat skonstruowany, że alkohol niszczy nasze ciała. Więc karą jest marskość wątroby. Karą jest na przykład to, że między mężem i żoną, kiedy na przykład jedno z nich pije, tak powiedzmy teraz mąż, oczywiście to może być też żona, no to niszczy się całkowicie zaufanie między mężem i żoną, co nie? Jakby ona już mu nie wierzy. On ją okłamał prawdopodobnie miliony razy, możliwe, że ją skrzywdził, że ją bił i tak dalej. Całkowicie się zniszczyła więź między nimi. Uwaga, to jest kara. I kara nie polega na tym, że to Pan Bóg tam siedzi i mówi, a skoro pijesz, to ja ci popsuję małżeństwo. Za karę? Nie, tylko po prostu ty sam to robisz. Te grzechy niosą w sobie to zniszczenie. Teraz uwaga. W momencie, kiedy kończysz z tym grzechem, nie? Czyli na przykład alkoholik przestaje pić i jego żona, jego rodzina na przykład mówi mu, wybaczamy ci. Uwaga. To mimo, że mu wybaczyli, to i to może być bardzo prawdziwe i szczere i rzeczywiście mu przebaczyli, to nadal, kochani, pozostają skutki tego, co on zrobił. Czyli na przykład co? Na przykład brak zaufania. I samo powiedzenie mężowi, przebaczam ci, spróbujmy od nowa, nie oznacza, że w jednej sekundzie będzie zaufanie. Nie, potrzeba pracy, potrzeba dni, potrzeba tygodni, czasem miesięcy, czasem lat, żeby odbudować zaufanie. I uwaga, da się je odbudować, ale ono się nie dzieje jednocześnie z przebaczeniem winy, bo tego, że skutki są po prostu długotrwałe, nie? Jeżeli ktoś ma popsutą wątrobę, no to kochani, znowu potrzebne jest leczenie i tak dalej, nie? To daję tylko jako przykład. Kochani, dlaczego tak o tym mówię? Bo dokładnie na tym polega to, co się dzieje z grzechami w odpuszczeniu winy i w odpuszczeniu kary. Kochani, kiedy idziemy do spowiedzi, to zostaje nam odpuszczona wina. Czyli kiedy stajemy przed Bogiem, mówimy, Panie Boże, zrobiłem zło takie i takie, bardzo za nie Cię przepraszam, nie chciałbym go nigdy więcej robić, proszę Cię, przebacz mi. I Pan Bóg oczywiście mówi, no kochany, no przecież oczywiste, że Ci przebaczam, jak super, że przyszedłeś. I w ogóle o niczym nie marzyłem, tylko o tym, żeby Ci przebaczyć. Ale, kochani, zostają w nas skutki tego, co zrobiliśmy, czyli kara, czyli to, co zostało zniszczone w nas, w naszym życiu, w naszym zdrowiu, w naszym duchu, w wyniku tych grzechów. I dokonało się odpuszczenie, dokonało się wzięcie winy, ale są jeszcze skutki, które trzeba naprawić, kochani. Stąd w spowiedzi wzięło się nam coś takiego jak pokuta. To jest jedna z form naprawiania, co nie? Stąd się wzięło zadośćuczynienie za grzechy. Czyli na przykład jeżeli twój grzech kogoś skrzywdził, to musisz go naprawić, musisz to jakby no odkręcić, tak? Musisz naprawić na przykład, jeżeli grzeszyłeś cudzołóstwem, no to zniszczyłeś więź ze swoją żoną. Więc jak pójdziesz do spowiedzi i się wyspowiadasz z tego, że cudzołożyłeś z kimś innym, to tak, Pan Bóg ci odpuści ten grzech, w sensie tą winę ci odpuści, a nadal pozostaje popsute twoje małżeństwo. I Pan Bóg nie jest w stanie magicznie nagle sprawić, że to małżeństwo się naprawi. Nie, musisz je naprawić. I kochani, jeżeli nam się uda ponaprawiać te wszystkie rzeczy, czyli odkręcić te rzeczy, które są karą w trakcie życia, na tych różnych płaszczyznach, tak, międzyludzkich, duchowych, zdrowotnych i tak dalej, no to po śmierci idziemy do nieba. Tylko kochani, no, my się doskonale wiemy, że bardzo wielu rzeczy po prostu nie udaje nam się naprawić. Bardzo wielu rzeczy nie udaje nam się odkręcić w sobie, w innych i tak dalej. Że mimo, że się staramy, to część tych skutków ciągle zostaje. I uwaga, tu jest właśnie czyściec. I czyściec, kiedy mówimy o karach czyśćcowych, nie polega to znowu na tym, że Pan mówi, aha, miałeś teraz trochę grzechów takich niefajnych, no to niestety będziesz musiał tam trochę pokiblować, bo to trzeba, wiesz, po prostu muszę cię trochę jeszcze docisnąć, nie? Nie, to jest dokładnie to, że tam musimy naprawić te rzeczy, na szczęście już z Bogiem, z Panem Jezusem, bardzo blisko Niego i tak dalej, bo On tam jest. I uwaga, Kościół, patrząc na Pana Jezusa i na to, jak Pan Jezus cudownie działa, jak cudownie nas zbawił, jak, kiedy mówi list do Rzymian, mimo że byliśmy jeszcze grzesznikami, to On już nas zbawił. Kiedy zobaczył te ogrom miłości, Jezus tam mówi, istnieje takie coś, jak mówi, jak to nazwać, kurczę, ekspresowa winda, po prostu, gdzie nagle to wszystko nie twoją mocą, nie twoim wysiłkiem, nie twoją pracą, ale zasługą Pana Jezusa zostaje naprawione. I to nie jest z nas, to nie jest z naszego wysiłku, z naszej pracy, tylko to jest po prostu z czystej miłości Jezusa. I Kościół miał prawo, bo dostał od Jezusa takie prawo, żeby Jego łaską szastał, gdzie tego będzie chciał. I Kościół miał prawo jakby zrobić taką ekspresową windę i zrobił. Nazywa ją odpustami. Jak ze wszystkim w Kościele, były momenty, kiedy to się trochę wynaturzyło, kiedy próbowano te odpusty sprzedawać i tak dalej. No jasne, no, dlatego mówię, że pokora Pana Boga jest wielka, bo Pan Bóg wiedział, że my z Jego dobrem również zrobimy zaraz oczywiście jakiś handelek, nie? Ale kochani, w samej swej istocie odpusty są czymś przepięknym, bo one mówią, że te wszystkie kary, te wszystkie skutki po prostu Chrystus swoją łaską, swoją mocą zabiera i jedziemy do nieba. I teraz, kochani, Co to znaczy? Istnieje coś takiego jak odpust zupełny, czyli właśnie to, że mocą zasług Pana Jezusa, ze skarbca Jego miłości, mocą zasług wszystkich świętych, którzy się z Nim zjednoczyli, czyli mocą całej potęgi świętości Jezusa, nieba, świętych, obcowania świętych i tak dalej, Pan Jezus natychmiast kogoś po prostu bierze, naprawia, oczyszcza, sru do nieba. Przepraszam za wyrażenie. Co zrobić, żeby uzyskać taki odpust? Warunki w Kościele są bardzo proste. Żeby taki odpust uzyskać, należy zrobić następujące rzeczy. Trzeba pójść do spowiedzi świętej. I nie chodzi o to, że trzeba tego samego dnia, kiedy się odpust jakby uzyskuje, być u spowiedzi, tylko chodzi o to, żeby być w stanie łaski uświęcającej. Czyli musisz być w stanie łaski uświęcającej. Jeżeli nie jesteś w stanie łaski uświęcającej, do spowiedzi. Jeżeli się wyspowiada, że jesteś w stanie łaski uświęcającej, należy przyjąć komunię świętą. Uwaga! W celu uzyskania odpustu zupełnego, należy tego dnia, kiedy ten odpust chcemy uzyskać, tego dnia należy przyjąć komunię świętą, kochani. Więc to nie jest tak, że można ten odpust tak po prostu sobie uzyskać, tylko żeby on był zupełny, to musi tego dnia być komunia święta. Czyli jeżeli potrzebujesz spowiedzi, to idziesz do spowiedzi. Jak nie potrzebujesz, bo jesteś w stanie łaski uświęcającej, to oczywiście nie musisz do spowiedzi pójść. Przyjmujesz komunię świętą. Kiedy przyjmujesz komunię świętą, masz się pomodlić w tak zwanych intencjach Ojca Świętego. Co to znaczy? Papież, znając cały Kościół, wie, jakie części Kościoła w danym momencie potrzebują najbardziej modlitwy. I papież zresztą co miesiąc takie, daje takie wyznaczniki. W tym miesiącu, słuchajcie, w Kościele modlimy się za to i za to. W tym miesiącu w Kościele modlimy się szczególnie za biednych, albo szczególnie za Afrykę, albo szczególnie za wojnę, gdzieś tam i tak dalej. Więc należy się modlić w tych intencjach Ojca Świętego. Nawet jeżeli ich nie znasz, nie wiesz, jakie one tego dnia są, to pomyśl sobie tak. Dzisiaj rano papież Franciszek, kiedy się modlił, to się modlił o to i o to i o to. Panie Jezu, ja się modlę o to samo. Nie wiem, o co on tam się nawet modlił, ale modlę się. Jeżeli oczywiście możesz zobaczyć, jakie są intencje w danym miesiącu przez papieża wyznaczone, da się je znaleźć. Jak sobie wpiszecie intencje na listopad papież Franciszek, znajdziecie takie intencje w internecie. Ale jak ich nie znacie, to się po prostu pomódlcie w tych samych intencjach, co papież. Nie? Czyli trzeba się pomodlić w tych intencjach. I uwaga, czwarty punkt. Należy być w tak zwanym nieprzywiązaniu do żadnego grzechu, nawet lekkiego. Co to, kochani, znaczy? To jest dosyć, jak to nazwać, niejasna kategoria. W takim sensie ona nie jest taka prosta, jeden do jednego. O co tu chodzi? Tu nie chodzi o to, że nie możesz mieć żadnego grzechu i już nigdy więcej żadnego grzechu nie popełnić i tak dalej. Kochani, bo można powiedzieć tak, jeżeli wyjdę przecież po spowiedzi, nie? Jeżeli się wyspowiadam 10 sekund po spowiedzi, no to wtedy przecież nie mam żadnego grzechu. Jeżeli jest we mnie takie coś, że że się wyspowiadałem i nie mam grzechu, no to przecież no to nie jestem przywiązany do grzechu. Uwaga. Ale jeżeli w twojej głowie jest coś takiego, na przykład masz jakąś jedną słabość gdzieś, nie? Czyli na przykład oszukujesz w pracy jakoś, nie? I wyspowiadałeś się właśnie z tego, wiesz, że to jest trochę nieuczciwe i tak się z tego wyspowiadałeś i mówisz Panu Bogu w ogóle, przepraszam Cię, Panie Boże, ja naprawdę tego nie chcę. Ale tak naprawdę jest sobie takie coś, kurczę, no jak się nadarzy następna okazja, żeby trochę większą wypłatę dostać, wiem, że to będzie lekko naciągane, wszystko będzie zgodnie z prawem, ale będę to lekko naciągał, to ja to zrobię. Uwaga, to jest przywiązanie do grzechu, nawet lekkiego. Więc o co chodzi, kochani? Generalnie przywiązanie do grzechu, w sensie nieprzywiązanie do grzechu polega na tym, że chcemy być bardzo blisko Pana Jezusa i nieustannie próbujemy podjąć walkę ze wszystkimi grzechami. Może nawet nie wychodzić, ale chcemy ją podejmować. Jakby nie zgadzamy się na to, żeby jakikolwiek grzech, mówimy sobie, no inaczej się nie da w moim życiu. No nie da się. I to nie znaczy, że już nigdy nie zgrzeszę, bo kochani, możemy mieć nieprzywiązanie do grzechu, a i tak zgrzeszyć, nie? Bo się okaże w danym momencie pokusy, że jesteśmy za słabi. Tylko w związku z tym, kochani, o tym ostatnim punkcie tak naprawdę czasem trudno określić, czy już jesteśmy w tym miejscu, gdzie nie jesteśmy do żadnego grzechu przywiązani, czy nie. Na przykład jak ja patrzę na siebie, kochani, teraz, przepraszam, może to taka prywata, ale no ja nie chcę żadnego grzechu w moim życiu. Ale kochani, jeżeli miałbym sobie szczerze odpowiedzieć, czy nie jestem do żadnego przywiązany, czyli o każdym już pomyślałem na pewno nie, koniec, nigdy, nie, to mam takie niektóre grzechy, niektóre one są właśnie lekkie, one nie są jakieś bardzo poważne, ale mam takie, że no ale przecież to nie jest takie. No więc właśnie. Więc myślę, że nie mam czegoś takiego, kochani, jak stuprocentowe nieprzywiązanie do grzechu. I w związku z tym wtedy nie może zaistnieć coś takiego jak odpust zupełny. Uwaga, to nie znaczy, że wszystko jest marnowane, bo Kościół mówi, istnieje jeszcze drugi odpust, który się nazywa odpustem cząstkowym. Wtedy to jest taki odpust, który jakby zabiera część tego. Doszło kiedyś w Kościele do takiego głupiego myślenia, że tam liczono dni w czyśćcu i się mówiło, ten odpust cząstkowy odpuszcza 2000 dni, a ten 16 dni, a ten 4 godziny. Nie, to jest głupie, kochanie, takie myślenie jest głupie. To są rzeczy niepoliczalne. A teraz jakby, kiedy nie ma możliwości uzyskać odpustu zupełnego, to można uzyskać odpust cząstkowy. I ten cząstkowy potem się po prostu powtarza wielokrotnie, mając nadzieję, że on w końcu będzie pełny. Nie? I kochani, w jaki sposób w Kościele można uzyskać odpusty? Są pewne stałe drogi do odpustów, tak? Czyli są na przykład takie drogi jak półgodzinna adoracja Najświętszego Sakramentu, odpust zupełny. Odmówienie jednej części różańca we wspólnocie, dlatego go odmawiamy na przykład na Languście również, czyli nie pojedynczo, ale we wspólnocie, odpust zupełny. Czytanie przez pół godziny Pisma Świętego, odpust zupełny. Odprawienie, nie wiem, drogi krzyżowej, odpust zupełny. Kościół też na przykład na szczególne okazje daje specjalny odpust, na przykład mówi w tym miesiącu, w tym kościele, jeżeli w tym kościele się pomodlisz, to jest odpust zupełny. Czyli Kościół cały czas jakby ma pewne stałe drogi, właśnie adoracja, nawiedzenia cmentarze we wszystkich świętych i tak dalej. I ma takie okazjonalne, kiedy mówi na przykład w tym miesiącu można odpust zupełny uzyskać, kiedy się pójdzie na przykład do takiego sanktuarium, żeby tam się pomodlić, w jakikolwiek sposób, nie? I kochani, za każdym razem, kiedy takie coś robimy, czyli kiedy na przykład przez pół godziny adorujesz Najświętszy Sakrament, tego samego dnia przyjmiesz komunię świętą w Najświętszym Sakramencie, pomodlisz się w intencjach Ojca Świętego i nie masz przywiązania do grzechu, to jeżeli to było w 100%, czyli rzeczywiście nie miałeś całkowicie przywiązania do grzechu, jeżeli rzeczywiście przyjąłeś komunię świętą z wiarą, pomodliłeś się naprawdę w intencjach Ojca Świętego i wypełniłeś tam czynność, o której mówi odpust, czyli na przykład pół godziny adoracji, to jeżeli to było w 100%, tak, dusza wtedy, za którą ofiarowałeś ten odpust, natychmiast, w tej samej sekundzie trafia do nieba. Czy wy to czajcie w ogóle? Jaka to jest jazda? Jeżeli to było niepełne, bardzo często to jest u nas niepełne, no to to był cząstkowy. Czyli, że tak powiem, trochę zostało zabrane tych różnych skutków tego grzechu w tej osobie, tak? Dlatego powtarzamy te odpusty, nie? Dlatego je powtarzamy. Natomiast, kochani, jeżeli ktoś z was będzie miał taką pewność, taką jasność, nie wiem, czy można ją mieć, ale jeżeli będzie miał, że zostały spełnione 100% te warunki, tak, dusza poszła do nieba. Ostatnia jeszcze, kochani, tylko informacja, albo jeszcze dwie. Wiem, że długo, ale co tam, nie? Odpust zupełny można przyjąć albo za siebie samego, czyli możesz na przykład dzisiaj, jeżeli ja zrobię odpust zupełny i powiedzmy, że on był 100%, to znaczy, że wszystkie kary za moje 42-letnie życie już są wyzerowane. Jeżeli dzisiaj umrę po tym odpuście zupełnym, natychmiast do nieba, można mnie kanonizować. Pewnie będę jeszcze trochę żył, więc za jakiś czas, za 10 lat będę potrzebował kolejnego skasowania 10 lat, nie? Dlatego mogę kolejny za siebie odpust zupełny przyjąć. Odpust zupełny można również ofiarować za zmarłych, natomiast nie można odpustu zupełnego, odpustu w ogóle, ofiarować za kogoś innego żyjącego. Czyli tylko za siebie albo za zmarłych, natomiast nie za innych ludzi żyjących. Kiedy już umrą, wtedy za nich tak, ale kiedy żyją, to nie. Taką Kościół ma praktykę. Ponadto można jeden odpust zupełny dziennie uzyskać. Nie dwa, nie trzy, nie pięć, czyli na przykład nie tak, że zrobisz różaniec, drogę krzyżową i adorację Świętego Sakramentu, czyli trzy odpusty poszły, nie? Nie, Kościół ma takie coś, żeby nie zwariować religijnie, jeden dziennie. Wyjątek jest tylko taki, że jeżeli to jest twój dzień śmierci, czyli jeżeli rano na przykład odprawiłeś odpust tam za kogoś, ale potem po południu się okazało, że akurat umierasz, to możesz drugi za siebie jak najbardziej zrobić. I koniec, tutaj ostatnia rzecz. Zobaczcie, że tak naprawdę ta nauka o odpustach, bardzo piękna, mówi tak naprawdę dwie rzeczy. Pierwszą to mówi o niepojętej, nieskończonej miłości Boga, gdzie Bóg cię jest w stanie po prostu jednym aktem swojej miłości zbawić i wziąć do siebie. A po drugie, zobaczcie tak naprawdę, do czego jest zaproszeniem. Jest zaproszeniem do nawrócenia. No bo jakie są warunki tego odpustu, jeżeli ktoś chce odpusty zyskiwać, nie? Żeby żył w łasce uświęcającej, czyli nie żył w grzechu, czyli chodził do spowiedzi, żeby przyjmował komunię świętą, żeby się modlił i żeby nie był przywiązany do grzechu. Co to jest? No to jest świętość. Więc tak naprawdę Kościół tak cichaczem, to przez odpusty, jakby zachęca ludzi do nawracania się, zachęca ludzi do tego, żeby nie żyli w grzechach, żeby żyli w świętości, żeby żyli w modlitwie i to jest w ogóle przepiękna nauka Kościoła. Więc przepraszam, że po tylu minutach, droga Gabrielu, czy odpust zupełny po spełnieniu wszystkich warunków przenosi wybraną duszę ci sobą z czyste do nieba? Tak, przenosi. Dobra, trochę, kochani, lżejszych rzeczy, myślę, trzeba tu jeszcze zapodać. Piotr Górny, ojcze Adamie, do mojej kuzynki na imprezie zagadał kiedyś chłopak, któremu się spodobała i w ramach bajery opowiadał o ojca w filmikach. Może więc być ojciec dumny, oficjalnie istnieje coś takiego jak podryw na szóstaka. Słyszałem, kochani, o tym już wielokrotnie, o podrywie na szóstaka, a szczególnie mi się podobała jakaś wypowiedź jednej z dziewczyn, która mówi, że ona klasyfikuje mężczyzn na dwa rodzaje. Na tych po konferencjach Szóstaka z Pachnideł, czyli po 54 konferencjach z Pachnideł i na tych przed. Mówi, ci po 54 konferencjach z Pachnideł nadają się na męża, ci przed jeszcze nie. Bardzo mi się to podoba. Pewnie to świadczy o mojej niebywałej pysze, no ale cóż. Spróbuj ponownie, pyta. Wymarzone auto? Dwa są takie auta. Nigdy, mam nadzieję, nie będę ich miał, bo to byłoby straszne zgorszenie, jakbym miał takie auta, ale w niebie poproszę o takie auta. Jedno auto wymarzone, takie, które chciałbym mieć takie w ogóle, takie do użytku na co dzień w ogóle, to jest Jeep Grand Cherokee. To jest po prostu dla mnie najpiękniejsze auto na świecie, bo ja po pierwsze lubię wielkie kolumbryny, a Jeep Grand Cherokee jest po prostu, no jest po prostu przecudowny, absolutnie przecudowny. A drugi to jest Dodge Charger. To jest takie sportowe auto. Jeździłem nim kilka razy w Stanach, kiedy byłem u moich znajomych. O Boże, jaką to ma moc silnika. Więc wymarzone auta, właśnie takie. Damian tak pyta. Jaki powinien mieć katolik stosunek do jasnowidzów? Często występują takie osoby na YouTube. Czy oglądanie takich filmów otwiera nas na spotkanie z demonami, a może traktować to jak dar od Boga? Pozdrawiam. Damianie, tutaj odpowiedź jest, myślę, bardzo prosta i bardzo, bardzo jasna. Oczywiście, że istnieje taki dar Ducha Świętego, taki dar od Pana Boga, który Pan Bóg może komuś dać, jeżeli do czegoś tego będzie w Kościele potrzebował. Czyli dar, ja nie chcę powiedzieć przepowiadania przyszłości, bo to nie na tym polega. Tylko chodzi o dar jakby drogi, którą Pan Bóg prowadzi Kościół, którą Pan Bóg prowadzi świat, gdzie Pan Bóg zapowiada pewne wydarzenia i one mają nam pomóc w tym, żeby jakby, no to jest dar prorocki tak naprawdę, co nie? Czyli żeby po prostu dążyć wolą Pana Boga. I tak, taki charyzmat może istnieć. Natomiast w 100% Damianie mogę Cię zapewnić, naprawdę, że wszyscy Ci jasnowidze z YouTube'a, wszyscy Ci jasnowidze, którzy przepowiadają przyszłość, albo jasnowidze, którzy mówią tam, że są tacy ci słynni, którzy mówią, pomagają policji niby, tak? Że tam ciało gdzieś tam leży tam i tam i oczywiście są przecież dowody na to, że jasnowidz taki powiedział, że w lesie pod folią będzie leżało ciało i potem znaleziono ciało. Uwaga, nie. To nie ma absolutnie nic wspólnego z Panem Bogiem. Nie jest to żadnym darem Pana Boga. Mało tego, nie jest to prawdą. Ma to dwa rodzaje. Część z tych rzeczy jest demoniczna, absolutnie. To są ludzie, którzy wchodzą w różne demoniczne jakieś konszachty ze złem i absolutnie należy tego całkowicie unikać. A część to są zwykłe oszustwa ludzkie. Jest taki gość, czekaj, on się nazywa chyba Jackowski, tak? On dużo ma takich na YouTubie. Jedno chyba oglądałem. To jest po prostu nie do oglądania, nie? To jest po prostu zwykły oszust. To są absolutnie czyste oszustwa. Uwaga. Czy oglądanie tego to jest grzech? Należy tego unikać w każdy możliwy sposób. Z dwóch powodów. Bo rzeczywiście niektóre z nich mają po prostu dużo wspólnego z okultyzmem i absolutnie nie warto w to włazić, żeby w ogóle... Po co wchodzić cokolwiek, co ma cokolwiek wspólnego z okultyzmem? A po drugie, nie warto w to wchodzić również nawet dla beki. Bo wiem, że niektórzy nie wierzą w to oczywiście, ale wchodzą, a zobaczę, jakie tam głupoty gadają. Dlaczego nie? Bo nabijamy po prostu oglądalność takim ludziom. I to się potem jeszcze bardziej rozchodzi po YouTubie, to wskakuje na listę na czasie i tak dalej. Nie? Czyli mówiąc tylko, przyczyniasz się do tego, że inni ludzie, którzy może w to wierzą, po prostu na to się natkną, nie? Albo po prostu szukają jakiegoś wyjaśnienia. Więc tak jak mówię, istnieje dar prorocki, ale on nie ma nic wspólnego z tym, co robią jasnowidze. To wszystko to jest absolutna jedna wielka ściema. Unikać jak najdalej, nie mieć z tym nic wspólnego. Jeszcze jedno pytanie, dosyć ważne. Wiem, że zaraz oczywiście spadną na mnie gromy, no ale cóż. Oska Tatu. Czy mogę komuś dziarać odwrócony krzyż, pentagram i tak dalej? Wiem, że nie wolno sobie robić takich tatuaży, ale jak to jest z tej drugiej strony? Pozdrawiam Cię plutko. Oska, nie wiem, jak masz na imię. Powiem tak, jeżeli chodzi o mój stosunek do nauki o tatuażach tak zwanej, tutaj nie będę się powtarzał. Jest mój vlog o tym, wiem, że to się nie zgadza z częścią myślenia niektórych katolików, nie uważam, że to się nie zgadza z nauką Kościoła, absolutnie nie. Wiem, że będą mi to zarzucać, że znowu przeczę nauce Kościoła i tak dalej. Nie. Nie uważam, że zrobienie sobie tatuażu z napisem Bóg jest dobry, jak ma Grzesiu Kramer, albo mojego herbu zakonnego, albo krzyża, który mam, albo innych, które mam i nie pokażę i tak dalej, że to jest cokolwiek złego. Nie, uważam, że to może być wyraz miłości do Jezusa. Natomiast to, o czym tu piszesz, jest absolutnie złe, absolutnie grzeszne i absolutnie tego unikaj. Jeżeli jesteś tatuażystą bądź tatuażystką, to po pierwsze skontaktuj się ze mną, bo w ogóle potrzebuję chyba dobrego tatuażysty, wiesz? Tylko takiego z naprawdę dobrą wyobraźnią artystyczną, który potrafi dobrze projektować. To tak na marginesie. Ale Jeżeli jesteś uczniem Pana Jezusa, jeżeli chcesz być człowiekiem wierzącym, to nie tylko sobie nie wolno robić tatuaży, które przeczą wierze albo są jakieś, nie wiem, obraźliwe. Nie zgadza się również na to, żeby komukolwiek je robić. To, że ktoś chce takie coś zrobić, masz prawo odmówić. To jest twój zawód, masz prawo powiedzieć nie. Tak jak istnieje klauzula sumienia, tak, w różnych innych zawodach, tutaj jest tak samo. Nie, jeżeli jesteś uczniem Pana Jezusa, nigdy nie rób tatuaży, które będą w jakikolwiek sposób przeciwko wierze. Nigdy nie rób tatuaży, które będą bluźniercze. Nigdy nie rób tatuaży, które będą na przykład, nie wiem, pornografią. Jest dużo takich tatuaży, tak, z nagością, z jakimiś, nie wiem, wulgarnymi tymi. Nie, absolutnie nie. Tatuaż może być sztuką, tatuaż może być czymś pięknym, może być też, uważam, naprawdę religijnym oddaniem czci Bogu. Natomiast on nie jest po to, żeby sobie po prostu upiększać ciało, on nie jest po to, żeby poczuć się lepiej, on nie jest po to przede wszystkim, żeby robić jakiekolwiek zło. Więc, jak to wygląda z drugiej strony? Nie, nigdy nie rób takich rzeczy. I odmawiaj. To, że będziesz mieć może mniej klientów, trudno, a wręcz może dobrze. Może dzięki temu się jakaś rozmowa rozpocznie, nie? Ktoś cię zaproponuje, że chce sobie zrobić pentagram, a ty powiesz, ale słuchaj, nie mogę ci zrobić takiego. Dlaczego? Bo jestem uczniem Pana Jezusa i to jest zło. Uważam, że wejdziesz wtedy w kontakt z jakimś złem i że będziesz miał niedobre skutki tego. I może jakaś rozmowa się zacznie. Więc nie, nigdy się nie głuć na takie rzeczy. Na żadne rzeczy antyreligijne, na żadne rzeczy wulgarne, na żadne rzeczy pornograficzne, na żadne rzeczy, które by miały jakikolwiek, nie wiem, były obrzydliwe, straszliwe i tak dalej, jakieś horrorowate i tak dalej. Również uważam, że takich rzeczy nie powinno się robić. Więc no, myślę, że w taki sposób warto o tym myśleć. Wiki, już lądujemy, kochani, ale jeszcze może ze dwa. Tak, jeszcze takie krótkie, trzy będą jeszcze króciutkie. Wiki pyta, ojcu! A pokaż trochę langusty zza kulis. Kto to montuje, robi muzykę, napisy, podrzuca ciekawostki do wstawaków, ogarnia Facebooka czy maila langustowego. Pokaż swoją ekipę langustową. Wiki. No więc nie. Że w takim sensie tak. Znacie oczywiście jedną osobę, bo znacie Sylwię, nie? Sylwia jest taką największą maherką. Pojawiła się kilka odcinków temu w mocno stronniczych, gdzie zobaczyliście Sylwię. Sylwia, ja bez Sylwii bym umarł. W sensie Sylwia, żona Jaśka, który jest muzykiem, który gra w Owcy, który robi z nami wielbienia. Ta ich ekipa właśnie muzyczno-sylwiowa, czyli Sylwia, która jest tak naprawdę... Sylwia jest menadżerką moją, można by powiedzieć. W sensie ona wszystko organizuje. Ja bym bez Sylwii umarł. Sylwię znacie. Natomiast kochani, jeżeli chodzi o resztę, to tak. Po pierwsze, ogromną część rzeczy ja robię sam, bo wszystkie filmy moje, vlogi i tak dalej, ja sam montuję, sam dobieram muzykę i tak dalej, więc tutaj lubię, po prostu lubię to robić. Natomiast mam oczywiście ludzi od Facebooka, od maila, od szukania mi materiałów do wstawaków i tak dalej. Mam od tego ludzi. Kochani, nie pokażę ich. Z jednego prostego powodu. Bardzo mi zależy, to są moi przyjaciele, bardzo mi zależy na ich też prywatności, z jednego prostego powodu, bo mnie się często dostaje, nie, jak zauważyliście, za różne rzeczy, które robię. Ja nie chcę, żeby to się odbijało rykoszetem po nich, tak? Że na przykład jak mamy maila, gdzie wiadomo, że ja na maile nie odpisuję, tak? Tam jest dużo na przykład bluzgów, gdzie czasem ktoś po prostu żąda, żebym z nim korespondował, dostaje odpowiedź, że nie jest to możliwe i potem obraża tych ludzi. Ja nie chcę, żeby ich znano, żeby oni byli narażeni na jakiekolwiek krytyki. Mnie możecie krytykować, ale to są moi przyjaciele, których prywatność jakby będę chronił. Nie dlatego, że mam coś do ukrycia, tylko po prostu zależy mi na ich komforcie i na tym, żeby nikt się na nich nie rzucał, nie? Natomiast czasem ich tam gdzieś widzicie w różnych tych, tylko to są nawet nie wiecie, że ich widzicie, bo się pojawiają w różnych vlogach i tak dalej. Więc to tyle, jeżeli chodzi o ekipę. Ostatnie dwa. Iza. Witam ojcze, tak teraz przyszło mi jedno pytanie, które chciałam zadać na kolędzie księdzu, ale skoro Duch Święty zesłał mi ten filmik, to pytam ciebie. Jak zachować się mijając księdza, który idzie z Jezusem do chorego? Pozdrawiam cię serdecznie. Izo, mam wrażenie, że chyba kiedyś o tym gdzieś mówiłem już, ale powtórzę, bo to bardzo krótko. Jeżeli, Iza, spotkasz na ulicy księdza idącego, tak, z Panem Jezusem na piersiach, błagam was wszyscy ludzie wierzący, dajmy takie bardzo proste świadectwo, które od zawsze było oczywiste, trochę nam się to gubi oczywiście, ale to jest przepiękne świadectwo. Jeżeli tylko się zorientujesz, że idzie ksiądz z Najświętszym Sakramentem, tak, natychmiast uklęknij i kiedy ten ksiądz będzie cię mijał z tym Najświętszym Sakramentem, to klęcz. Na ulicy, tak, przy ludziach, przy tramwajach, przy kimkolwiek, kto będzie cię palcami wytykał, uklęknij. To oczywiście nie dzieje się na jakichś wielkich skrzyżowaniach, nie, bo zazwyczaj to jest gdzieś tam pod blokiem, bo ksiądz akurat wychodzi z samochodu i idzie do chorego, ale jeżeli spotkasz kogoś takiego, tak, uklęknij, mało tego. Bardzo was zapraszam do tego, żebyście, kiedy mija was ten ksiądz na Świętym Sakramentem, to żeby go poprosić o błogosławieństwo. Nie bójcie się, że wtedy nie wolno do księdza zagadać, bo on idzie z Świętym Sakramentem. Nie. Tylko proszę księdza, proszę mnie pobłogosławić na Świętym Sakramentem. Właśnie spotkaliście Pana Jezusa. Nie tego księdza, tylko Pana Jezusa, którego ten ksiądz niesie. Natychmiast błagajcie, żeby was pobłogosławił. Nie? Mnie to zdarzyło mi się to kilka razy, kiedy szedłem nad Świętym Sakramentem i kilka osób mnie poprosiło. To było bardzo piękne, kiedy mogę ich na ulicy pobłogosławić na Świętym Sakramentem. Zresztą jak idę z Panem Jezusem, to po cichu zawsze sam błogosławię. Nawet jak nie widzą i nie chcą. Ale jeżeli tak, to kochani, na kolana natychmiast oddajcie cześć Panu Jezusowi, poproście o błogosławieństwo. I czujcie się very lucky, że mieliście takie cudowne spotkanie. Ekstra sprawa. Ostatnie pytanie. Kiedy będzie, Mr. Lugdo, czy jak mu tam pyta, kiedy będzie obiecana książka o budowaniu relacji z Bogiem? Ileż można czekać? Wiem, kochani, no trochę mi z tym schodzi. Kochani, więc mam nadzieję, że do grudnia ją skończę, w sensie w grudniu ją skończę, bo jestem już mniej więcej tak powiedzmy w 70%, że do grudnia ją skończę, potem redakcja i tak dalej, więc prawdopodobnie gdzieś mam nadzieję na Wielki Post, czyli gdzieś tam na początek wiosny ona wyjdzie, jeżeli wszystko się uda, ewentualnie jak coś się obsunie, no bo wiadomo, co się teraz dzieje, jeżeli byłyby jakieś problemy z wydawnictwami i tak dalej, w sensie z drukarniami, to może trochę później, ale jest już naprawdę na ukończeniu. Może wam się przyznać, że się mocno z nią zmagam, w sensie myślałem, że to będzie łatwiejsze, ale jakoś ciągle jak piszę, nie, bo piszę o najważniejszej w ogóle sprawie w życiu, tak, jak wam przekazać, jak budować tą relację. I na przykład piszę rozdział, potem go czytam i mówię, kurczę, nie. W sensie to jest to, ale nie pokazałem im tego, o co chodzi, nie? I potem po prostu siedzę i próbuję znowu to napisać inaczej. Bo to jest trudna książka, w takim sensie trudna dla mnie do napisania, bo to są rzeczy trudno przekazywalne, nie? Ale naprawdę, jestem już u finiszu, mam nadzieję, i będzie bardzo, bardzo niedługo. To by było chyba tyle. Moi drodzy, moi mili, bardzo wam dziękuję za to kolejne spotkanie. Ponad pół godziny oczywiście szczeliło, a zobaczcie, ile tylko pytań odpowiedziałem, nie? A to wiem, to dlatego, że tak się rozgaduję. Ale myślę, że w ogóle ten temat odpustów to fajnie, żeśmy poruszyli, bo to jest fajny temat, w ogóle ważny temat. No więc, zapraszam za jakiś czas, pewnie bardzo niedługo. Będzie kolejny odcinek Q&A, więc będę dalej odpowiadał na wasze bardzo fajne często pytania. Też śmieszne, lubię te wasze śmieszne pytania, fajni jesteście. Ściskam was, pozdrawiam, błogosławię i do zobaczenia już niedługo. Z Bogiem, pa!